Pokój, braterstwo. Chciałbym przekazać pozdrowienia. Moja żona, nasza mama. No i dlatego, że jestem chyba pierwszy z naszego zboru. Pozostali bracia, którzy pozostali w zborze w Biłgoraju. Mówię pozostali, bo tutaj jest nas dosyć dużo, ale ci, którzy pozostali, to prosili, aby przesłać wam bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, a jednocześnie życzyć błogosławieństwa Bożego. Na tej konwencji, na której my uczestniczymy, chciałbym braterstwo podzielić się z wami tematem dosyć znanymi słowami, bo wyrażone przez zacnego człowieka. Zacnego człowieka. Temat mój będzie się nazywał: nie lękajcie się, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Zaznaczyłem, że zacnego człowieka, ale nie tego człowieka, który powiedział te słowa na polach legnickich pod symbolem ryby. Te słowa braterstwo powiedział zacny człowiek nie pod rybą, nie na polach, ale na górze. I roztwórzmy Pismo Święte na Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 17, i przeczytajmy kilka wersetów od pierwszego wersetu. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra, Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na górę, na osobność, i został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jako słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. A oto ukazali się im kto? Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. A więc było ich ile?
Trzech.
Na to, jak zwykle, zareagował Piotr, odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być, a jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty. Dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich. I oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. Zacny człowiek czy nie zacny? Bardzo zacny. Głos z nieba wydaje takie świadectwo, co zrobili ci trzej uczniowie, gdy to zobaczyli. Odczuli pewien lęk, jakoby się przestraszyli. I pisze: a gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatworzyli się bardzo. I wtedy Pan Jezus przystąpił, dotknął się ich i rzekł: wstańcie, nie lękajcie się. Podniósł swe oczy i podnieśli swoje oczy. Ewangelista Mateusz zapisuje, co oni widzieli. Nikogo nie widzieli, widzieli jedną postać. Tą postacią był kto? Ten zacny człowiek, który do nich się odezwał: nie lękajcie się. Nasuwa się pytanie, czy to wszystko, co ten człowiek powiedział do nich? Nie lękajcie się? Nie, braterstwo. Dalej czytamy: a gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. I pytali go uczniowie, mówiąc: czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że najpierw ma przyjść Eliasz? A co Pan odpowiada? A on odpowiedział, że Eliasz przyjdzie i odnowi wszystko. I to, braterstwo, zdanie całe składa się: nie lękajcie się, Eliasz przyjdzie i odnowi wszystko. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich. Co to było? Była to wizja czci i chwały Jezusa w Jego Królestwie. To, co zapisane tutaj było i odczytaliśmy, że ukazało się we białe światło, które podkreślało, wskazywało na chwałę, która miała nastąpić po dopełnieniu się pewnej miary cierpień. Braterstwo, są tu wspomniane przez Pana Jezusa na górze trzy bardzo ważne postacie. Dlaczego Pan o nich wspomina? Jeśli to jest wizja świadcząca o przyszłym Królestwie Chrystusa, jeśli Chrystus zapewnia, że nie lękajcie się, Eliasz przyjdzie i odmówi, ale ja wam mówię, że ten Eliasz jest już. On już przyszedł. To te trzy postacie biorą udział w ustanowieniu Królestwa Chrystusowego. Czy zgadzacie się, braterstwo, z tym? No ale teraz, że Chrystus bierze, uczestniczy w założeniu Królestwa, to nam jest zrozumiałe. Że Eliasz to też Koniecznym, bo napisane. Ale co ma do tego Mojżesz? Więc co te postacie nam wskazują? Czy tutaj jest podkreślana, jeśli jest podkreślana osobowość tych trzech istot, to czy też jest podkreślony czas, kiedy występował Mojżesz, kiedy występował Eliasz, a kiedy występował Chrystus? Co przedstawia Mojżesz, a co może przedstawiać Eliasz? Ale jeśli tych dwóch coś przedstawia, to i Chrystus też musi coś przedstawiać. To musi nam się zharmonizować. Braterstwo. Tu są przedstawione trzy okresy czasu, które będą miały wpływ na ustanowienie przyszłego Królestwa Chrystusowego. Więc jakie to są czasy? Jest wspomniany Mojżesz. Mojżesz był mężem, który występował w dyspensacji zakonu. Występował w wieku żydowskim, gdzie pod jego przewodnictwem było dane prawo, prawo Boże, i on to prawo przenosił do pospolitego ludu izraelskiego. To prawo mówiło o tym, czy mówiło o Chrystusie? Może nie używane było słowo Chrystus, ale używane w Izraelu było słowo Mesjasz. Żydzi się spodziewali, że Mesjasz przyjdzie. Czy prorocy mówili o tym? Prorocy mówili. Czy prorocy mówili o cierpieniu? W tym okresie wieku żydowskiego wyłoniła się pewna klasa. Jaka klasa? Która była pod prawem Bożym, którą Bóg używał jako swoich posłańców, proroków, patriarchów, i to byli zwycięzcy wieku żydowskiego przez wiarę, którzy już tam jako prorocy brali udział w naprawieniu wszystkich wszech rzeczy. Mojżesz, który może wskazywać, że prawo Boże, które było wydane w wieku ewangelicznym, wyłoniło pewną klasę ziemską, która na tej górze została uwidoczniona i będzie miała udział w naprawieniu wszystkich rzeczy. Jest to ziemska faza królestwa. Starożytni święci prorocy. Eliasz. Eliasz, jeśli Pan Jezus powiedział, że Eliasz już przyszedł, to na kogo, braterstwo? Pan Jezus już wskazał. Wywarł pewną sugestię. Przedstawia dyspensację wieku Ewangelii. I zwycięzców tego wieku, który nazywa się Kościół. Jakie zbliżenie tych postaci, trzech postaci? Mojżesz, Eliasz pościli przez 40 dni. Chrystus na puszczy był 40 dni. Pokazali przez to, że byli zjednoczeni razem z Bogiem Ojcem w nadzwyczajnym oddaleniu, w samotności. Ich łączność była z Bogiem. Mojżesz i Eliasz kojarzy nam się, że odeszli z ziemskiej sceny w szczególnych okolicznościach. Dlatego mogą wskazywać na te dwie klasy. Jeden na klasę wieku żydowskiego, drugi na klasę wieku ewangelicznego. Ale te obie klasy mają coś ze sobą wspólnego. Biorą udział z Chrystusem w cierpieniach i w odnowieniu wszystkich rzeczy. To zdanie w cudzysłowie, odnowienie wszystkich rzeczy, nazywamy jednym słowem. Jakim? Restytucja, protestu. Chrystus tutaj występuje jako największa chwała, wskazująca na króla wieku tysiącletniego. I Pan Jezus powiedział: Eliasz przyjdzie, nie lękajcie się, Eliasz przyjdzie. Po co miał przyjść Eliasz? Jeśli w tym Eliaszu jest zobrazowana Kościół i jego głowa, to braterstwo, po co miał przyjść Eliasz? Aby przygotować drogę dla Mesjasza. Przez co tę drogę przygotować? Przez przeprowadzenie pewnego dzieła naprawy. Aby ogłosić, że Królestwo Boże następuje. Królestwo Chrystusa. Królestwo Niebios. Aby powiedzieć, że przyjście Eliasza musi poprzedzić Dzień Pański. Lecz jego dzieło będzie miało miejsce właśnie w tym dniu. A że odnowi wszystko, naprawi wszystko, w jakim czasie? W czasie naprawienia wszystkich rzeczy. Chrystus tutaj mówi proroczo, na tej górze jest wyrażone Chrystusowe proroctwo. O restytucji. Jakie proroctwo Pan Jezus tutaj chciał wyrazić? W proroctwie Malachiasza, rozdział 4, albo werset 5, a według nowego przekładu to będzie 3 rozdział, końcowe wersety, bo w nowym przekładzie nie ma 4 rozdziału. Są takie słowa. Oto ja poślę wam proroka Eliasza. Po co? Aby wszystko odnowić. Zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. A więc, braterstwo, to proroctwo już nam wyjaśnia, że poza figuralnym Eliaszem jest Chrystus jako całość, głowa i ciało. To On ma doprowadzić do zupełnej harmonii pod każdym względem. Do zupełnej odnowy wszech rzeczy. I ja chcę, braterstwo, w dalszym ciągu mówić o restytucji. Ale są tutaj bracia, którzy już mnie słyszeli w kostkach. Ja tam przedstawiałem pogląd, który mówił o restytucji, i powtórzę z tamtego miejsca jeden fragment, żeby braterstwo mieli czas. Jeśli Pan Jezus powiedział, że Eliasz odnowi wszystko, to co należy do tego wszystko? Weźmy sobie to słowo, wszystko. A to nam wyjaśni nasz pogląd. Bo jedni bracia twierdzą, że restytucja się jeszcze nie rozpoczęła, bo jest zło, bo jest grzech, bo jest nieumiejętność, bo jest to i tamto. Nie widzimy dowodów restytucji. W tej samej społeczności inni twierdzą, tak, restytucja się rozpoczęła, bo już widzimy. Są zmiany, są nowe technologie, są umiejętności, jest poznanie, powołujemy się na takie proroctwo, na takie. Obie strony mają rację, czy nie mają racji? Obie strony mają rację, braterstwo. Tylko te racje sobie trzeba odpowiednio poustawiać. I właśnie chcę przytoczyć tą myśl, że w Dziejach Apostolskich święty apostoł Piotr, gdy mówił kazanie przy pewnej okoliczności, gdy uczynił pewien cud, braterstwo, gdzie spotkał człowieka kalekiego, który może prosił tam o jałmużnę, a Piotr mówi tak: złota i srebra nie mam, to nie dam, ale coś mam. I posłużył się nam jakimi słowami? Powiedział zacne słowa, że przyjdą czasy od obliczności Bożej, i te czasy, braterstwo, nazwał czasem ochłody. Przeczytam te słowa, bo one mają brzmienie każde, przynajmniej gdańskie mówi nieco inaczej, warszawska Biblia mówi nieco inaczej, ale treść jest ta sama. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Wyrażenie, braterstwo, czasy ochłody, które mają nadejść, są przeciwieństwem czasów, w jakich ludzkość obecnie żyje. Czasy ochłody to coś dobrego czy coś złego?
Dobrego.
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 Więc przeciwieństwo to jest co? Coś złego. Więc co to jest? Upalenie, niewygody, przemęczenie, trudności życia, zmartwienia, zgryzoty, strach, choroby, śmierć, różnego rodzaju kalectwa są zjawiskami obecnych czasów. Człowiek drży, człowiek boi się człowieka i dlatego stąd pojawiły się słowa człowieka: nie lękajcie się. I to, braterstwo, był chwyt. To społeczeństwo chwyciło. I to środki masowego przekazu nadają temu wartości. Ale nasz Pan Jezus Chrystus powiedział to pierwszy. I mówi: nie lękajcie się. Czego, braterstwo, się lękać? Czy człowiek chrześcijanin podlega tym czasom? Jeśli żyje, to podlega. Te czasy obecne, które widzimy, są skutkami grzechu Adamowego, który na rodzaj ludzki wszedł w dwóch etapach. I o tych dwóch o tym jednym etapie mówiłem w kostkach. Teraz, braterstwo, do tego chcę nawiązać, bo to nie jest ten sam temat, tylko będzie ciąg dalszy, część druga. Jakie to są etapy? Przypomnijmy sobie, braterstwo, gdy wchodził grzech. to co człowiek stracił? Że teraz Chrystus na górze przemienienia mówi, że przyjdzie Eliasz i odnowi wszystko. Co stracił? Utracił pierwsze życie i prawo do życia. Wypaczył sobie charakter, wszedł w cały proces umierania z powodu nieposłuszeństwa. To był pierwszy etap. W drugim etapie, gdy Pan Bóg zauważył, że człowiek już jest grzeszny, to co do człowieka powiedział? Do doskonałego człowieka, którego obdarzył życiem wiecznym, stworzył mu ziemską strukturę doskonałą, warunki. A gdy człowiek zgrzeszył, to Pan Bóg powiedział: usuńmy człowieka z raju. On jako ten, który stracił prawo do życia i życie i doskonałość, nie pasuje do tych warunków, które były w raju. Więc co Pan Bóg zrobił? Został przeniesiony w inne miejsce, do innych ziemskich struktur. I mówię, wytworzenie tych grzesznych struktur, niedoskonałych, pasowały do grzesznego człowieka. I dlatego braterstwo mamy zapisane w 1 Mojżeszowej 3 rozdział 17 werset, że przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz. Z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i ostry rodzić ci będzie. I żywić się będziesz zielem polnym. To była ta nowa struktura ziemska, którą otrzymał człowiek, gdy zgrzeszył. A więc wszelkiego rodzaju zło weszło przez dwa etapy. Pierwszy etap. Człowiek traci prawo do życia, życie traci, a drugie traci dobre, doskonałe warunki. I teraz, braterstwo, jeśli zepsucie nastąpiło w dwóch etapach, to naprawienie musi nastąpić też w dwóch etapach. Bracia, którzy prowadzą jakieś tam interesy, to mają księgowych. Jeśli księgowy pomyli się i wprowadzi do ksiąg mylną informację, to musi zrobić poprawkę. Ale jak? Wolno mu to wykreślić? Cyk, przekreślił i go nie ma? Musi zrobić tak zwane storno, żeby wyprowadzić tym samym sposobem, co było zaksięgowane. Żeby karta była czysta. Błąd jest prosurany. I Pan Jezus przez Mojżesza i Eliasza i samego siebie robi właśnie to, prostuje ten błąd. W normalny sposób go wyprowadza. Boska zasada, którą Pismo Święte nam objawiło, to jest, że pierwsi będą ostatnimi. I to, braterstwo, się sprawdza. I teraz, do czego ja to mówię? Jeśli najsampiej człowiek stracił życie, a potem stracił warunki, to według boskiej zasady jest teraz odwrotność. Najpierw musi być Eliasz, musi odnowić co? Musi przyjść i dać życie człowiekowi? Nie. Musi przygotować pod odnowienie człowieka. Musi przygotować mu warunki. Co musi zrobić? Eliasz musi przyjść, musi zrujnować obecny stosunek społeczny. Wszystkie ziemskie struktury. Eliasz to wszystko usunie, a wprowadzić jaką strukturę? Przygotuje Królestwo Chrystusowe, pod Królestwo Chrystusowi. Braterstwo, Ja przynajmniej i wielu z was jest w takim wieku, co już korzysta z usługi lekarza, prawda? I my, jako ludzie, to najczęściej chwalimy jakiego lekarza, do którego się pójdzie, on napisze receptę, tabletka, kupimy, pomaga, prawda? I już jest radość. Ale nie lubimy takiego lekarza, który nas leczy innym sposobem. Odsyła nas na oddział do szpitala, zrobią badania, lekarz stwierdzi wrzoda, przyjrzy się, czy on szczerwieniał, czy on nie szczerwieniał, czymś go tam odkazi, przetnie go, no i go tam posmaruje. Jesteśmy z tego zadowoleni, czy nie? Nie. Z tego jest nikt niezadowolony. A dopiero jesteśmy zadowoleni, jak nas tam skieruje na rehabilitację, dopiero to nazywamy leczeniem. Nasz Pan Jezus Chrystus jest głównym lekarzem. I On w taki sposób leczy całą ludzkość. I teraz od nas zależy, czy my ten stan przygotowawczy zaliczamy do leczenia, czy nie zaliczamy. Jeśli on czyści tego wrzoda, przeprowadza chirurgiczną osobę, czy to jest leczeniem, czy dopiero w ten czas, jak nas poszywa, wybudzi nas, to w ten czas dopiero w ten czas się zaczyna leczenie? Nie. Leczenie zaczyna się od oględzin lekarskich, od zabiegu, od zrobienia wyników, od pierwszego cięcia. I pytam, braterstwo, czy nasz pozafiguralny lekarz zrobił oględziny? Przyjrzał się temu wrzodowi grzechu i skutkom grzechu? Czy przyjrzał się, że stracił człowiek prawo? Czy nasz lekarz uzna te struktury ziemskie, które są teraz na ziemi? Nasz lekarz powiedział, te struktury ziemskie nie pasują do mojego królestwa. To nie jest to. To musi być coś innego. Ja te struktury ziemskie muszę najpierw usunąć, zmienić i pierwszy zwrot to jest do tego. Przyjdzie lekarz i odnowi. Najpierw nastąpi etap naprawienia struktur ziemskich, które wypaczył grzech. Następnie drugim etapem, braterstwo, to będzie naprawienie charakteru człowieka. A więc, braterstwo, zróbmy sobie tutaj taką różnicę, że kiedy rozpoczęła się restytucja? Braterstwo, rozpoczęła się restytucja, czy nie?
Rozpoczęła
się. No ale człowiek ma cierpienie. Człowiek nie ma odnowienia. Charakter grzeszny. Życia nie ma. Prawa do życia nie ma. I czego, braterstwo, mówicie, że restytucja się rozpoczęła?
Zburzenie struktur.
Ale, braterstwo, jeśli zaliczymy ten pierwszy etap, który przygotowuje człowiekowi, który wejdzie w zmianę charakteru, który będzie nabywał przez Chrystusa praw do życia i życia wiecznego, to ten wstępny program jest zaliczany do dzieła, czy nie jest zaliczany? Jest, braterstwo, zaliczane. Ale teraz zróbmy różnicę, że co innego naprawić struktury ziemskie, a co innego odnowić charakter człowieka, braterstwo. I teraz pytanie. Czy ten etap naprawy charakteru człowieka i przywrócenie mu życia nastąpił już?
Nie.
Myślicie, braterstwo, że nie. I ja też tak myślę i dlatego chcę przytoczyć 7 dowodów Pisma Świętego, które wskazują, że to się jeszcze nie rozpoczęło. Chciałbym oprzeć, tak jak to swoje poprzednie badanie naprawę struktur ziemskich oparłem na proroctwie Izajasza, 3 rozdział, a 13 werset, tam gdzie prorok Boży mówi, że Pan przystąpił do rozprawy. Tak, to rozważanie chciałbym oprzeć na proroctwie Izajasza, ale 65 rozdziału. Są takie wypowiedziane dziwne słowa od 17 wersetu. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. I nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu, a raczej będą się radować, weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu. I już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu, głosu i skargi. Braterstwo, o czym tutaj jest mowa? Nowa ziemia, nowe niebo. Nowa ziemia to nowe struktury, prawda? Nowa ziemia, nowe niebo to Królestwo Niebieskie. To ten Eliasz, który ma wpływ. Nie tylko Eliasz. Nowe niebo to Mojżesz i Eliasz. Jeśli prorok mówi, że ja stworzę nowe Jeruzalem, to do kogo się to odnosi? Przecież to wszystko ma wyjść z czego? Z góry Sion i z góry Jeruzalem. Z Królestwa Duchowego i z fazy ziemskiej. I nie będzie tam już niemowlęcia, które by żyło kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku. Gdyż za młodzieńca będę uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Co to znaczy, bratysło? Ile człowiek będzie miał przeznaczony czasu na naprawę?
100 lat.
100 lat? To jest dowód?
Piszę tam. Do 100 lat.
1000 lat czy 100 lat?
100.
100 lat, braterstwo. Bo 1000 lat to będzie Królestwo Chrystusowe. A w tym Królestwie Chrystusowym ma się wybrać wszystko. Zauważmy, jak wielki jest Pan Bóg i miłosierny. Pan Jezus, który daje człowiekowi szansę 100 lat. Jeśli według zasady biblijnej pierwszy będzie ostatnim, to wzbudzony na samym końcu będzie kto?
Adam.
Adam, braterstwo. Czy on będzie nawrócony za rok czy za dwa, ale Pan Bóg dla niego przewiduje do naprawy ile lat? 100 lat. On może się nawrócić za rok, a może się nawrócić za 99 lat.
Albo wcale.
Pan Bóg ma taką teorię i tak przewiduje. I to jest wspaniałe proroctwo. Jeszcze inne proroctwo, które bardzo nas uzależnia, to jest tego samego proroka, rozdział 40, przeczytam od wersetu 5, bo tam są powiedziane w tym proroctwie od początku to te dwa etapy naprawienia, ale od wersetu 5 mówi tak. Nie, 9. Wyjdź na górę wysoko, zwiastunie dobrej wieści. Syjonie. Kto to ma wyjść na górę wysoko? Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie. To jest, braterstwo, bardzo ważny werset, który jest pewnym dowodem, że musi być skonstruowana Góra Syjon. A Góra Syjon przedstawia co? Królestwo. Kościół, braterstwo. Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści Jeruzalemu. O kim tutaj prorok mówi? Kogo miał na myśli? Eliasa czy Mojżesza? Mojżesza, braterstwo. Zwiastun dobrej wieści wyłaniający się z Jeruzalem to są kto? Starożytni święci prorocy. Podnieś, mówi, nie bój się. Mów do miast judzkich, oto Bóg Twój. O kim tu jest mowa? O narodzie izraelskim i o ludzkości. Oto wszechmocny Pan przychodzi w mocy. Ta moc jest skierowana przeciwko komu? Moc. Oto przychodzi Pan w mocy. Jeśli, braterstwo, wierzymy, że Pan jest obecny i występuje przeciwko mocnemu, to kto teraz jest na ziemi mocny?
Władze.
Bóg świata tego, który zaślepił zmysły ludzkie, aby im nie świeciła światłość Ewangelii. To jest przeciwna siła. To jest właśnie to. I dalej mówi tak. Jego ramię włada. Czyje ramię? Chrystusa, braterstwo. Oto ci, których sobie zarobili, są z Nim. Ci, którzy sobie zarobili, to kto? Kto jest z Nim? Kościół. I teraz, braterstwo, czy te proroctwa się już wypełniły, które przeczytałem? Mamy trudność, tak? I dobrze. Wypełniły się, braterstwo, czy nie?
Myślę, że zupełnie nie.
Jeszcze, braterstwo, się nie wypełniły. Dlaczego się nie wypełniły? I teraz przystąpmy do przedstawienia tych siedmiu dowodów, że indywidualna restytucja człowieka, odnowy jego wnętrza, zmiany jego procesu i dania mu prawa do życia i obdarzenia go życiem wiecznym jeszcze nie nastąpiło. Dlaczego? Pierwsze. Dlatego, że nie zakończył się jeszcze dzień ofiar pojednania. W Księdze Mojżeszowej mamy pokazane, są trzy rozdziały trzeciej Księgi Mojżeszowej. 8 rozdział, 9 i 16, które mówią o czym? O ofiarach. Każde te trzy rozdziały mówią o różnych czasach, o różnych porach, o różnych zastosowaniach. Ale dlaczego biorę to jako dowód, że dzień ofiar się jeszcze nie zakończy? Rozdział 9 pokazuje całość wieku Ewangelii, jak jako kolejne ofiary, żeby w rzeczywistości złączone w jedną wszystkie cierpienia całego Chrystusa, nas, braterstwo, Kościoła, które następują, z których wypływa błogosławieństwo. Dzień pojednania, który opisuje 16 rozdział, dotyczy szczególnie czego? Szczególnych ofiar, które miały przebłagać co? Boską sprawiedliwość. Ale teraz, braterstwo, pytanie mam takie. w jakim momencie następowało błogosławieństwo. Bo jeśli wiek ofiar nie zakończył się, a nie zakończył się dlaczego, braterstwo? Jasny, logiczny dowód. Bo byłaby tutaj w Białogardzie konwencja, gdyby ten... Wczoraj ktoś z braci mówił o dwóch rodzajach kapłaństwa. Aaronowego i Melchizedekowego. Więc, braterstwo, pod jakim kapłaństwem jesteśmy? Aaronowym, prawda? Jeśli aaronowe kapłaństwo jeszcze działa, Kościół się wybiera, to znakiem tego, że są cierpienia, czy nie ma cierpień? A są błogosławieństwa? No to jak to, bracie Grześku? Przecież kapłan błogosławił po skończonych ofiarach, a ty mówisz, że już są błogosławieństwa. Coś to nie gra.
To nie te błogosławieństwa.
A jakie błogosławieństwa?
Są, przykład jak bratku wspomniał, są te początkujące i one są.
A ile razy błogosławił kapłan? Ile razy? Dwa? W 16 rozdziale nie ma żadnego zapisu, że kapłan błogosławił, prawda? Ale jeden raz błogosławił, czy dwa razy błogosławił? Proszę?
Nie pojedno, nie jeden raz, jak się nie skończył.
A pewna jesteś tego?
Tak.
W trzeciej księdze Mojżeszowej, 29 rozdział, a 22 werset, prawda, jest czytany. Potem Aaron podniósł swoje ręce w stronę ludu i błogosławił go. Zauważmy, braterstwo. Aaron, gdy weszli do przybytku, prawda, to było błogosławieństwo. Ale przeczytam dwa wersety. Co, braterstwo, z tego wysądują? Potem Aaron podniósł swoje ręce w stronę ludu, błogosławił go. Następnie stąpił, dokonawszy ofiary za grzech, ofiary całopalnej i ofiary pojednania. Mojżesz i Aaron weszli do namiotu zgromadzenia, a potem wyszli i błogosławił lud. A chwała Pańska ukazała się całemu ludowi. Raz błogosławił, czy dwa? No, i słyszę i tak, prawda? Ale braterstwo, błogosławił dwa razy. Tylko jak błogosławił i co? I co te błogosławieństwa znaczą? Dlaczego ja biorę jako dowód, że ofiary w dniu pojednania jeszcze trwają, pozafiguralne mam na myśli, prawda? I to znaczy, że jeszcze nie mogło się rozpocząć naprawienie charakteru ludzkiego, bo co? Bo jeszcze jesteśmy pod jednym błogosławieństwem. Czy już nastąpiło to błogosławieństwo, gdzie Aaron z Mojżeszem błogosławił ludowi?
Nie.
Ale nastąpiło to błogosławieństwo, to, które w 22 wersecie jest napisane, że przy składaniu ofiar nastąpiło błogosławieństwo Aarona. Co to znaczy, braterstwo? Brat Grzesiek powiedział, że jest błogosławieństwo. Czyli on czuje go. On tym żyje. Jest błogosławieństwo, czy nie? Ale kogo to było błogosławieństwo? Jest napisane lud. Czy to błogosławieństwo ofiar? Czy błogosławieństwo kapłanów? Czy błogosławieństwo ludu? Z tych trzech możecie sobie wybrać jedno. Więc które? Kapłan kapłana błogosławił, tak? Kapłan błogosławił ofiarę, które składał. A tutaj, braterstwo, jest napisane, że podniósł swe ręce w stronę ludu i błogosławił go. I tego, braterstwo, zmienić my nie możemy. Ani ja, ani wy. Więc teraz od kapłana lud otrzymuje błogosławieństwo. Jakiego rodzaju? czy z powodu nas tutaj w tej społeczności w Białgardzie lud ma jakieś korzyść? Kto to mówi tak? Tak? Ale jakie?
Korzystamy ze wszystkiego.
To my korzystamy. Ale co lud korzysta? No, przyjedziemy, zrobimy w Białgardzie jakieś zakupy. Biznesmeni się ucieszą, bo wpływ, bo budżet państwa się naprawi też troszkę. To jest to błogosławieństwo?
Nie.
Braterstwo, chcę wam powiedzieć, że jako kapłani pozafiguralni jesteście błogosławieństwem dla otoczenia. Lud z was korzysta. Lud korzysta z waszego słowa, z waszych modlitw. Lud korzysta z waszego przykładu, waszego życia, moralnego życia. Ten lud będzie się dziwił, jak można było tyle ludzi, żeby tu było, żeby nic nie zginęło, żeby nikt nikomu guza nie nabił, żeby się nie zdenerwowali, żeby tam coś złego nie zrobili. To jest braterstwo, błogosławieństwo. Ten lud ma błogosławieństwo w różny sposób. I teraz, dlaczego jeszcze nie rozpoczęła się indywidualna restytucja? Bo gdy są składane pozafiguralne ofiary, lud otrzymuje błogosławieństwo. A później drugie dopiero, gdy wyszedłszy, błogosławił ludowi. Podobnie Chrystus będzie w nadchodzącym wieku błogosławił wszystkie narody. Ale musi się to stać. Musi się zakończyć obrządek według kapłaństwa aaronowego. A musi wejść kapłaństwo Melchizedeka, które jest kapłaństwem błogosławiącym. To błogosławieństwo nie było dla kapłanów. Ale kapłan błogosławił naród izraelski, który przedstawia całą ludzkość. Jest to błogosławienie świata przez Chrystusa, przez Kościół, po tym, jak wszystkie cierpienia zostaną dopełnione, to wejdzie to błogosławieństwo. To, co apostoł Paweł mówi w liście do Kolosańców, 1:24, że gdy się dopełni ostatek ucisków Chrystusowych, gdy ofiara zostanie uzupełniona, w ten czas nastąpi zmiana. W ten czas wypełnił się słowa, które są zapisane w liście do Rzymian, 8:9-20 wersetu. Tam jest mowa, w jaki sposób to królestwo będzie wprowadzone. Że wszystko stworzenie wzdycha i boleje. Oczekuje czego? Oczekuje, aż te ofiary zostaną uzupełnione. Drugi dowód, braterstwo, że indywidualna restytucja się nie rozpoczęła, to jest to, że Kościół nie jest zabrany. Skompletowany Kościół uwolni zasługi, które są podstawą do naprawienia charakteru człowieka. I tu, braterstwo, chciejmy zrozumieć, że do pierwszego etapu naprawy Chrystusowi Kościół jest potrzebny, czy nie jest potrzebny?
Nie
jest potrzebny. Chrystus to przeprowadzi swoją mocą. A do przeprowadzenia naprawy ludzkiego charakteru Kościół jest potrzebny? Jest potrzebny. Bo Kościół jest ofiarą za grzech, bo na Kościele spoczywa zasługa Chrystusa, a jeśli jest na Kościele, nie może korzystać człowiek. Jeśli Bóg uczyni tak, że Kościół zostanie zabrany, to w ten czas cały świat zostanie odkupiony drogocenną krwią Chrystusa. Po co? Dla odpuszczenia występków, które będą wybaczone człowiekowi. I ten rodzaj ludzki, który będzie miał grzechy wybaczone, zostanie oddany komu, braterstwo?
Ojcu.
To później ojcu. Ale na początku wieku tysiąclecia będzie oddany Chrystusowi i kapłanom. Kapłanom, królewskiemu kapłaństwu. Po co? Aby ten człowiek, który przechodzi restytucję, mógł złożyć dar przez Bogu, przez Kościół. Co ten dar będzie? To będzie braterstwo, poświęcenie się będzie tym darem. To będzie oznaczało przebaczenie. To będzie oznaczało, że rodzaj ludzki uznaje kogo?
Boga.
Tylko Jezusa?
Boga.
Czy Chrystusa?
Chrystusa?
A czego mówicie, że Chrystusa? Bo Chrystus znaczy całość, prawda? Pomazaniec. I ludzkość musi uznać nie tylko Jezusa, ale musi uznać całość, głowę i ciało. I w ten czas dopiero z tym zgadzają się słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa zapisane w Ewangelii Jana, rozdział 20, 23 werset. Weźmijcie Ducha Świętego, mówi. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są wam odpuszczone. Którym zatrzymacie, są zatrzymane. Braterstwo, macie moc odpuścić komuś grzechy teraz?
Nie.
Macie komuś moc zatrzymać komuś grzechy? A jak będziecie poza którą zasorą, będziecie mieli tą moc? Będziecie mieli tą moc. Poświęcenie ludzkości w przyszłości będzie znakiem wdzięczności za złożony okup, a także zgodą na wypełnienie prawa Bożego, co jest warunkiem do otrzymania życia wiecznego. Trzecim dowodem, że restytucja indywidualna się nie rozpoczęła, to jest uchylenie sprawiedliwego wyroku Bożego. Sprawiedliwy wyrok Boży został już uchylony przez Boga? Nie. Kiedy to nastąpi? Nastąpi to wtedy, kiedy ofiara Jezusa Chrystusa dokonana ofiara już zostanie zastosowana, gdy nastąpi przykrycie. Tak jak wspomniałem w tym drugim punkcie. Musi najpierw być zwolniona z Kościoła i tutaj braterstwo jeszcze nie zaznaczyłem, że to nie tylko o Kościół się rozchodzi, ale o całą fazę duchową. Bo jeśli Kościół będzie zabrany, to zasługi już będą wolne? Nie. A dlaczego? Bo jeszcze wielkie grono. Na nim zasługi będą działać. I dlatego ta klasa duchowa, gdy zostanie skompletowana, dopiero zasługi będą wolne. Dowodem tego będzie wypełnienie się proroctwa Michała. 7, 19 rozdział, tam prorok Boży mówi. I znowu zmiłuje się nad nami. Zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. O tym tu prorok mówi. O całej ludzkości. Zasługa Jezusa Chrystusa. Ofiara Jezusa Chrystusa. Okup Jezusa Chrystusa nie da nikomu życia wiecznego. Stworzy tylko warunki, a o życie wieczne trzeba walczyć samemu. Wówczas dopiero, gdy ludzkość zostanie uwolniona od sprawiedliwego wyroku Bożego, nastąpi powrót do zdrowia fizycznego, do moralności, nastąpi zmartwychwstanie. A zmartwychwstanie też będzie według zasady Bożej, że najpierw ludzkość zostanie wzbudzona, a proces zmartwychwstania będzie przechodzić przez okres Królestwa Chrystusowego. Czwartym braterstwo, dowodem, że jeszcze indywidualna restytucja się nie rozpoczęła, to jest, że nie widzimy jeszcze tego momentu, żeby prorocy starożytni święci zmartwychwstali. Przecież oni będą, Pan Jezus uwidocznił ich w Mojżeszu. Mojżesz był na górze przemienienia. Mojżesz miał do czynienia z ustanowieniem królestwa. Prorocy muszą być wzbudzeni, zanim restytucja się rozpocznie, czy nie muszę? A po co to potrzebne jest? No po co to jest potrzebne?
Bo by nie mieli zmartwychwstali, do kogo by wtedy?
Jest to ziemska faza, braterstwo. A ziemska faza będzie dopiero... Oni przeszli swoje cierpienia. Prorok jej odpowiedział: ja wiem, że mój odkupiciel żyje. Jakim był prorokiem? Wierzącym czy niewierzącym? Wierzącym, pełnym nadziei. Prorocy dawali poselstwo, prorokowali, ale tych proroków wszystkich rozumieli czy nie rozumieli?
Nie
rozumieli. Ale ich cierpienia, ich życie było życiem jakim?
Dobrym.
A bracie Grzesiu, a cierpienia były większe proroków, czy większe nasze?
Dużo ich by proroków były większe.
A skąd ty to wiesz? A gdzie to tak jest napisane?
No, wystarczy tylko przeczytać 42 rozdziały Księgi Jowa.
A to ty dużo każesz czytać. Braterstwo. Ofiara cierpiących proroków była pokazana w pewnej ofierze. Jak? W czerwonej jałowicy, która nie była składana w miejscu świętym, nie była składana na dziedzińcu, tylko była składana gdzie?
Poza.
A co świadczyło, że ich cierpienia wskazują na to, że oni to przechodzili i oni swoimi cierpieniami przyczyniali się do ustanowienia Królestwa Bożego i są potrzebni Chrystusowi przy naprawieniu wszystkich rzeczy. Krwią czerwonej jałowicy było dokonane kropienie. W jakim kierunku? W kierunku wschodnim, to znaczy, że w kierunku kogo? Przybytku, braterstwo. W kierunku przybytku. To znaczy, że ich cierpienia były takimi cierpieniami, jakie przychodził Kościół. Może nawet o wiele cięższymi. Ale te cierpienia mogły się liczyć do ich ofiary? Nie było za nich w tym czasie odkupienia. Nie było zastosowania. Ale w pierwszym rzędzie z zastosowania okupu dla ludzkości to skorzysta kto? Izrael czy prorocy? Czy ludzkość? Prorocy, braterstwo. Oni pierwsi zmartwychwstaną na mocy okupu, bo okup wszystkim to gwarantuje. Na górze przemienienia było trzy postacie. Prorok Zachariasz w 13 rozdziale, w 1 wersecie mówi: w onym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia się z grzechu i nieczystości. Pytanie. Kto pierwszy z tego skorzysta? Prorocy oczyszczać się nie muszą, bo oni zostali wzbudzeni do życia doskonałego jako książęta. Przez wiarę, przez cierpienie oni sobie na to zasłużyli. Kto pierwszy będzie podlegał prawom restytucji, braterstwo?
Izrael.
Izrael jest znakiem czasu i na to musimy patrzeć. Przepraszam, zapomniałem się, ale jeszcze mam. Wylanie ducha to jest piątym dowodem, który świadczy, że restytucja jeszcze się nie rozpoczęła. Jak, braterstwo, byście uważali? Wylanie ducha na wszelkie ciało jest potrzebne, czy nie?
Jest.
Czy bez wylania ducha może być restytucja człowieka, charakteru?
Nie.
Dlaczego? O tym, braterstwo, mówi prorok Joel. Ale chciałbym z tego proroctwa przeczytać dwa wersety. Na początku jest napisane 3 rozdziału: potem wyleję ducha mojego na wszelkie ciało. I wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą się śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. A werset 5 mówi tak: wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony. Gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie. Braterstwo, zwróćmy uwagę, że wybawienie przyjdzie dla człowieka z góry Syjon i z Jeruzalem. Z góry Syjon to kto? Eliasz. A z Jeruzalem to kto?
Mojżesz.
I teraz starożytni, święci, prorocy, książęta będą potrzebni w Królestwie Chrystusowym. W restytucji po co? Jako środki masowego przekazu. Przekazu boskiego prawa. Jako ci, którzy będą kontrolować, którzy będą sprawdzać, którzy będą tymi świadkami wylania Ducha Świętego. Prorok Izajasz w 55 rozdziale 3 wersecie mówi: nakłońcie swego ducha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami przymierze. Wylanie ducha, braterstwo, wiąże się z zawarciem przymierza. Zauważcie, Mojżesz był pod przymierzem? Był. Eliasz był pod przymierzem? Był. Ludzkość w przyszłości będzie pod przymierzem? Będzie pod przymierzem. Czy teraz ludzkość jest pod przymierzem? Nie ma. A więc dowód, że restytucja się jeszcze, indywidualna restytucja się nie rozpoczęła. Są to właśnie warunki przywracające wszystkie ziemskie utracone przywileje, które utracił Adam. Co wróci? Wróci przerwana łączność duchowa między Bogiem a człowiekiem, bo Adam go stracił. Następnie wróci Eden i panowanie nad ziemią. Wróci utracone prawo do życia. Wróci życie wieczne. To wszystko wróci do człowieka, ale pod jakim przymierzem? Pod nowym przymierzem. Duch Święty złączy wszystkich w jedną całość. I dopiero to się stanie, że Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. I jeszcze, braterstwo, dwa dowody, pokrótce wspomnę. Nie będę już odczytywał wersetów, ale ucisk Jakubowy i wiązanie szatana. Wczoraj tu było wspomniane, jak braterstwo. Ucisk Jakubowy, przeżyliśmy czy nie?
Nie.
A koniecznie jest do założenia Królestwa Chrystusowego?
Tak, koniecznie.
Po co? Po co? Bóg jest Bogiem miłości.
Ale musi przeorać
się. I musi tę ludzkość się uciskiem. Czy to jest konieczne?
Konieczne.
Drugie. Czy konieczne jest związanie szatana?
Konieczne.
A związany szatan nie jest?
Nie.
Nie.
Jeszcze chodzi.
Jeszcze chodzi.
Nie związany szatan?
Musi.
A ja słyszałem, że jest związany. I tu, braterstwo, przyprowadzamy logikę do naszego zrozumienia. Jeśli Bóg zarządził i przepowiedział przez Pana Jezusa, że nastąpi ucisk, jakiego nie było, to on musi nastąpić, czy nie musi?
Musi.
Jeśli dał proroka Daniela i w 12 rozdziale, a w 1 wersecie jest napisane, że nastąpi ucisk w sposób proroczy, to, braterstwo, ten ucisk jest potrzebny po co?
Do przełamania.
Uciskiem zakończą się naprawienie struktur ziemskich. Braterstwo, tak jak idziemy tutaj do Białgardu, to tak widzimy, taka piękna świątynka. Jakieś tam świętości, tu jakiś święty, tam jakiś święty. Pytanie się nasuwa. Mówimy o Królestwie Chrystusowym, czy to tam będzie w Królestwie Chrystusowym?
Ja myślę, że nie.
Maryjki nie będzie.
No a co się stanie z tym?
A stanie się to, co się stało ze świątynią żydowską, kiedy kończył się wiek żydowski.
A kto to zrobi?
Kto to zrobi? A co to zrobi?
Ja nie znam Cyrusa, nie wiem. Braterstwo, ucisk co ma zrobić? Ucisk, braterstwo, niszczy strukturę ziemską, czy nie? Niszczy strukturę ziemską. I święty apostoł Piotr wyraźnie mówi, że pierwszy świat zły został zatopiony wodą. A drugi świat, druga dyspensacja jest poddana czemu? Ogniowi braterstwa. To nie rozchodzi się o taki literalny ogień, ale ucisk to jest ogień czy nie jest ogień? Jest ogień. I braterstwo, owaby Bóg dał, żebyśmy nie uczestniczyli w tym ogniu, to będziemy szczęśliwymi. Czy szatan jest związany? No, Bratrzanie to by powiedział. Dla kogo związany, to związany. Ale nie dla wszystkich, prawda? Jak braterstwo?
Ja poproszę.
Rządzi szatan?
291 strona pierwszego tomu, nowy przekład. Pierwszym dziełem restytucji ziemskiej fazy jest związanie szatana. Proszę przeczytać.
Nie mam tego tomu, ale...
Ale w domu mam.
Co? Ale wiem, że pierwszym dziełem jest co innego. Pierwszym dziełem to jest przeprowadzenie dzieła... Jakie? Ja tu wspomniałem. Nie związania. Objawiciel Święty Jan. To, co wczoraj było czytane. I dzisiaj, 20 rozdział, pierwszego wersetu, braterstwo... jest związany z pewnym dziełem, które nie jest pierwszym dziełem, tylko drugim. Bo mówi, że Kościół będzie królował z Chrystusem ile lat? 1000 lat. Że szatan będzie związany na ile lat? Na 1000 lat. A pierwsze dzieło to jest zbudzenie, proces zbudzenia, rozpoczynający się od Kościoła, a kończący się tam na Adamie. I dlatego, braterstwo, nie widzimy jeszcze tej możliwości, że szatan, wiemy, że szatan panuje. I dlatego ci bracia, którzy używają za dowód, że restytucja się nie rozpoczęła, bo jeszcze jest ten szatan, jeszcze są złe warunki, jeśli są grzech, to myślą, ja tak myślę, że myślą o jakiej restytucji? Trzeba tylko poukładać, że to jest, może być mowa o restytucji indywidualnej każdego jednego człowieka. I siódmy dowód, braterstwo, chciałbym jeszcze wspomnieć, jest to bardzo ważny dowód. Chwała Pańska się objawiła, czy się nie objawiła? W liście do Kolosenców, 3:4 mamy napisane: gdy się Chrystus, On żywot nasz pokaże, wtedy i wy w Nim okażecie się chwale. Wiem, że mi odpowiecie, że nie. Bo już w jednym punkcie wspominałem tam o błogosławieniu Mesjasza, że Mojżesz i Aaron wyszli i błogosławili lud. Mojżesz i Aaron. Pod przewodnictwem prawa Bożego, pod przewodnictwem starożytnych świętych proroków, pod przewodnictwem Kościoła i Chrystusa objawiła się chwała. Chwałą Chrystusową jest kto? Jego oblubienica. Chwałą mężową jest żona, a chwałą Chrystusa jest Jego oblubienica. Objawiła się już chwała oblubienicy? Jako klasy Kościoła?
Nie.
Dlatego, braterstwo, oczekujemy. A teraz... chciałbym to jeszcze przerzucić, ale już nie będę mówił, wy sobie sami to przemyślecie. Wspomniałem jeden werset z Dziejów Apostolskich, że przyszły od obliczności pańskiej czasy ochłody. Czy czas ochłody to jest jeden czas? Czy czasy ochłody jako liczba mnoga to występuje więcej tych czasów? Co to są czasy ochłody i czy nam to zharmonizuje, gdybyśmy te czasy ochłody nałożyli na to, co żeśmy do tej chwili powiedzieli. Myślę, braterstwo, że bylibyśmy w stanie wspólnie nad tym się zastanowić i bylibyśmy w stanie powiedzieć, że to ze sobą harmonizuje. Braterstwo tylko zasugeruje, że czasy ochłody to nie jest to jeden czas, ale to jest związane z działalnością naszego Pana. Ale o tym może powiemy kiedy indziej. A teraz braterstwo życzę. Braterstwo, poukładajmy się i wierzmy, że Pan Jezus Chrystus mocą swoją, obecny po raz wtóry, dokonuje wielkich rzeczy w świecie, w narodach, w systemach, naprawia struktury, przygotowuje pod swoje królestwo. I wierzmy w to, że jeśli ktoś twierdzi, że restytucja się zaczęła, to znakiem tego, że wlicza tę początkową fazę, ten pierwszy etap do naprawy. I jeśli ktoś twierdzi, że restytucja się nie zaczęła, to nie zaczęła się restytucja indywidualna, odnowa człowieka, jego charakteru. I nie widzimy jeszcze tego, żeby ofiara Jezusa Chrystusa była zastosowana za cały rodzaj ludzki. A ja braterstwu życzę, abyśmy jeszcze byli tym